agencja ratingowa Moody's przedstawiła dziś najnowszy rating dla Polski. O tym też będzie mowa i również wiemy o tym, Komisja Europejska podwyższa prognozę wzrostu PKB dla Polski. Bezrobocie ma nadal spadać. Co to też oznacza na przyszłość dla gospodarki polskiej? Będziemy o tym rozmawiać już teraz z panem ekonomistą, doktorem Marianem Szołuchą z Akademii Biznesu i Finansów Wistula. Witamy serdecznie, panie doktorze, na antenie Radia Maryja. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kłaniam się nisko.
Właśnie i te dwa fakty, jak pani ocenia, jak je możemy na taki język, no, że tak powiem, no, dnia codziennego przedstawić? Co nam mówią te sprawy?
W ostatnich miesiącach mamy do czynienia dosłownie z całym festiwalem weryfikacji in plus prognoz i ocen polskiej gospodarki, jej wiarygodności i jej perspektyw. Więc kolejne ośrodki polskie, międzynarodowe.
Ale niestety mamy coś problem z zasięgiem.
Halo?
Panie doktorze, może gdzieś bliżej okna, jeśli można.
Halo?
Dobrze?
Tak?
Bo mamy
Halo?
Problem z zasięgiem. Już teraz
Halo?
Lepiej. Halo, słyszymy się?
Tak, tak, ja słyszę ojca cały czas.
Gdzieś bliżej okna może, żeby była przestrzeń taka...
Staram się. Nawet wyjdę na zewnątrz.
Bo to różnie bywa, albo mam troszeczkę głos uciekł, a szkoda.
Halo?
Tak, słuchamy. Bardzo proszę.
W ostatnich miesiącach mamy do czynienia z całym festiwalem weryfikacji in plus, prognoz i ocen polskiej gospodarki, dokonywanych przez ośrodki krajowe, zagraniczne, rządowe, pozarządowe, międzynarodowe, banki inwestycyjne, różnego rodzaju organizacje i agencje ratingowe właśnie. To oczywiście nas wszystkich cieszy, choć rząd, zwłaszcza politycy odpowiedzialni za resorty gospodarcze, spoczywać na laurach prawa nie mają. Ale o tym może za chwilę. Trudno się dziwić tym weryfikacjom, tym coraz bardziej optymistycznym prognozom dla naszej gospodarki, skoro dane Głównego Urzędu Statystycznego, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rodziny i Pracy i Polityki Społecznej ostatnio, sprzed dwóch dni, przecież informacja dotycząca rekordowo niskiego, najniższego od kwietnia roku 91 bezrobocia na poziomie 7,7. Wszystkie te dane są lepsze nawet od wcześniejszych przewidywań rządowych, na przykład tych wziętych z ustawy budżetowej, a przecież ustawę tę i założenia do niej krytycy uważali jeszcze niedawno za nierealistycznie optymistyczne, a one się nie sprawdzają, bo rzeczywistość okazuje się być jeszcze lepszą. W pierwszej kolejności rzecz jasna, to co możemy obserwować, jest zasługą samych Polaków, naszych własnych rodzimych przedsiębiorstw i polskich pracowników, bo nie ma dylematu, nie ma różnicy w interesach między polskim przedsiębiorcą a polskim pracownikiem, choć to temat na osobną dyskusję. Rząd jednak także wreszcie, można powiedzieć, robi swoje. Rząd przede wszystkim walczy z oszustami, wyrównując tym samym pole gry rynkowej dla biznesu krajowego, także zagranicznego, bo często wrogiem uczciwego przedsiębiorcy największym był jego nieuczciwy, niepłacący podatków, nie wywiązujący się ze swoich innych obowiązków, w cudzysłowie kolega, również biznesmen. Fenomenalne efekty przynosi zacieśnianie fiskalne, zwłaszcza w obszarze podatku VAT, gdzie mieliśmy do czynienia z gigantyczną, przepraszam za wyrażenie, bandyterką przez ostatnich lat 8, przez 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u. Okazuje się, że można sobie z takimi zjawiskami radzić, że wzrost wpływów do budżetu państwa można osiągać bez podnoszenia obciążeń dla społeczeństwa i dla uczciwie pracujących przedsiębiorców. Przy tych samych stawkach podatku VAT, proszę zwrócić uwagę, 40% więcej w ostatnich miesiącach wpływa z tego najważniejszego dla budżetu źródła do państwowej kasy. Oczywiście na poczet sukcesów rządu i na poczet źródeł tego, o czym mówimy, tych coraz lepszych ocen naszej gospodarki, należy zaliczyć także program 500+, który wydatnie, po pierwsze, ograniczył obszar ubóstwa wśród polskich rodzin, głównie w regionach najbiedniejszych, po drugie, wzmocnił popyt wewnętrzny, a więc pozwolił urosnąć sprzedaży detalicznej konsumpcji zgłaszanej przez polskie gospodarstwa domowe na rynku. Pomniejszych wiele osiągnięć i wiele działań z sukcesem zrealizowanych też zostało, choćby ułatwienia dla małych i średnich przedsiębiorstw inwestujących w innowacje, Tu mówię o ustawie z sierpnia ubiegłego roku, która szereg ulg dla przedsiębiorców innowatorów, polskich przedsiębiorców innowatorów także przyniosła, która wyszła, której inicjatywa wyszła z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Inny resort, resort spraw zagranicznych, może się pochwalić postępującą ekonomizacją naszej polityki zagranicznej i dyplomacji, co bardzo odróżniało nas w negatywnym tego słowa znaczeniu od krajów wyżej rozwiniętych, od krajów od Polski bogatszych. Nasza dyplomacja po prostu nie dbała o polską gospodarkę, o nasz interes ten wymierny, merkantylny. Porządki na rynku finansowym, kolejna sprawa i kolejne ministerstwo, Ministerstwo Sprawiedliwości, to wszystko sprzyja uczciwemu biznesowi, to wszystko pozwala na to, by rynek Polski, by polska gospodarka cała, by nasz system gospodarczy były bardziej cywilizowane niż jeszcze niedawno. Spośród wskaźników, które są publikowane w ostatnich tygodniach i na które zwracają uwagę oceniające nas instytucje, ja uważam, że ważniejsze od często fetyszyzowanych makroekonomicznych ze wzrostem PKB, jego dynamiką na czele, są wskaźniki społeczne, bo one się przekładają na jakość naszego codziennego życia. I tak wśród wskaźników społecznych cieszy przede wszystkim wspomniana już przeze mnie niska stopa bezrobocia, cieszą rosnące płace, tak w ujęciu nominalnym, jak i realnym, bo inflację ciągle mamy bardzo niską, a ceny stabilne. Cieszy ograniczenie skali ubóstwa w naszym kraju, cieszy także malejące rozwarstwienie w poziomie życia ludzi w różnych regionach naszego kraju, który jest tradycyjnie jeszcze w wyniku różnic pozaborowych pod tym względem, pod względem choćby jakości infrastruktury, ale także ogólnie rozwoju gospodarczego zróżnicowany. Rosną także wskaźniki, które powinny być naprawdę na najdalszym tym właściwym horyzoncie działań polskich polityków, to znaczy rodzi się w naszym kraju coraz więcej dzieci, coraz więcej nawet zawieranych jest małżeństw, a coraz mniej orzekanych rozwodów. Nie bez wpływu na to wszystko jest sytuacja ekonomiczna, poprawiająca się sytuacja ekonomiczna Polski. Oprócz zdiagnozowania przyczyn, myślę, że warto pochylić się też nad tym po prostu, co dalej. Uważam, że już dziś rząd powinien myśleć o tym, co po roku 2020. Ja wiem, że to wykracza poza horyzont bieżącej kadencji parlamentu, ale to rok 2020 według wszelkich prognoz stanowić będzie cezurę, która przyniesie nam i z zewnątrz, i od wewnątrz kilka negatywnych zjawisk, procesów, z którymi będziemy się musieli zmierzyć. To wtedy w historycznie negatywny dla nas sposób ukształtuje się piramida wiekowa polskiego społeczeństwa. To już widzimy. Dzieci rodzące się teraz przecież nie zdążą jeszcze wejść na rynek pracy, nie wszystkie jeszcze zdążą pójść do szkoły, a emerytów będzie przybywało. Po roku 2020 pod wielkim znakiem zapytania stoi też perspektywa budżetowa, kolejna perspektywa budżetowa Unii Europejskiej. Mamy do czynienia z czynnikami niepewności na poziomie również geopolitycznym. To wszystko każe sformułować wniosek, że dziś w czasach jednak niezłej koniunktury państwo powinno gromadzić zapasy, a ludziom pozwolić akumulować kapitał, tak by te biblijne utrzymania, które wszystko na to wskazuje, właśnie w trzeciej dekadzie bieżącego wieku nastąpią, przejść możliwie suchą nogą. Ze zjawisk bardziej krótko, co najwyżej średnioterminowych, wymieniłbym inwestycje, których niewystarczająca jako nasze możliwości i aspiracje dynamika ciągle kładzie się cieniem na całokształcie obrazu naszej gospodarki. Inwestycje od marca, tak wskazują dane statystyczne, już powoli ruszają. Mam nadzieję, że będą ruszać dalej, ale na dobre rozkręcić się będą miały prawo dopiero wtedy, kiedy państwo po prostu pozwoli ludziom działać. czyli wdrożona zostanie, przekładając to na język konkretów, dalsza część planu wicepremiera Morawieckiego, czyli strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, a zwłaszcza jej część deregulacyjna. Tymczasem, i tu kamyczek do ogródka obozu władzy, mam wrażenie, że w łonie rządu można dostrzec od czasu do czasu skłonności niestety do odchodzenia od takiego prawicowego, jednoznacznie wolnościowego kursu i spojrzenia na gospodarkę, do odchodzenia w kierunku etatyzmu, nie używałbym słowa socjalizmu, w kierunku etatyzmu. Ja wiem, że takim osobom przyświecają szczytne intencje, ale poza podejściem do gospodarki, jak powiedziałem, wolnościowym, poza pozostawieniem ludziom swojego losu w ich własnych rękach i daniu za pomocą pracy ich własnych rąk możliwości zarabiania na siebie i swoje rodziny, nie ma zwyczajnie innego wyjścia. Proszę zwrócić uwagę, że pod naporem medialnej histerii częściowo wycofano się z bardzo dobrego projektu, który przejdzie do historii pod roboczą nazwą Lex Szyszko. Mamy to w opracowaniu na szczęście dopiero niedobry, naprawdę niedobry projekt ograniczający odgórnie ustawowo cenę pieniądza, a konkretnie koszt kredytu konsumenckiego, co byłoby, jeśli zostanie uchwalone, klasycznym przykładem wylania dziecka z kąpielą. Są pogłoski medialne o legislacyjnym zamachu pod naporem tym razem pseudoekologów na branżę czempiona naszego eksportowego w postaci hodowli zwierząt futerkowych. Mam nadzieję, że takich wypadków przy pracy, jak to wycofanie się wspomniane z Lex Szyszko, na szczęście częściowe, tylko więcej nie będzie. Podsumowując, to, co obserwujemy w wydaniu, w komunikatach organizacji międzynarodowych, agencji ratingowych, także Komisji Europejskiej, która przecież z przyczyn politycznych Polsce raczej nie sprzyja, stwierdziłbym taką starorzymską, skomentował taką starorzymską maksymą: contra factum nulla argumentum. Na fakty nie ma żadnych argumentów, nie da się zakłamać rzeczywistości, twardych danych statystycznych, i nawet nasi polityczni, przeciwnicy czy oponenci muszą przyznać, że w polskiej gospodarce, także dzięki rozsądnie prowadzonej przez obecny rząd polityce, dzieje się coraz lepiej, bo wyniki świadczą o nas i zamykają usta krytykom, tak w Polsce, jak i za granicą.
I sprawdza się też powiedzenie, panie doktorze, że, mówiąc ogólnie, pieniądze lubią ciszę, prawda? Żeby nie było zgiełku jakiegoś wielkiego medialnego, czy jakichś tam, prawda, nacisku, tylko po prostu ekonomia ma swoje prawa, jeśli tak można powiedzieć.
Pieniądze lubią ciszę, lubią stabilność, lubią spokój, i o tym też nie należy zapominać, że oprócz, dla przykładu, niskich podatków, ważną cechą prawidłowo skonstruowanego systemu prawnego jest jego stabilność. Czasem lepsze jest to, co już w tym naszym systemie istnieje, a to być może nie jest rozwiązaniem optymalnym, od jego częstych, gwałtownych, spontanicznych zmian, bo one tak naprawdę nie służą gospodarce, a jest ich niestety ciągle zbyt wiele. Trudno mówić o spokoju w możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, kiedy ciągle z takich czy innych przyczyn, bo również zewnętrznych, mówię o Unii Europejskiej, w Polsce uchwala się ponad 20 tysięcy stron maszynopisu nowego prawa rocznie. Mam nadzieję, że dożyjemy czasów, w których, jak Tony Abbott, do którego odwołuje się coraz częściej prezes Jarosław Kaczyński, były premier Australii, będziemy ogłaszać, ile zbędnych przepisów usunęliśmy z naszego prawa, ale to chyba nastąpi dopiero, jak zmieni się, rozpadnie. W każdym razie wyjdziemy spod kurateli Unii Europejskiej.
A jeszcze jedna sprawa do tych dobrych wiatrów, o których dzisiaj można powiedzieć ekonomicznych, które przybyły nad ekonomiczną stroną Polski. Też dochodzi, panie doktorze, że są coraz mniejsze albo odzyskiwane straty związane z mafią reprywatyzacyjną. To też są miliardy, które zostają zatrzymane, uratowane.
To wszystko, co robi Ministerstwo Sprawiedliwości na polu rozliczenia niektórych afer, zapobieżenia pojawianiu się kolejnym, nie tylko reprywatyzację przecież mamy w tym przypadku, ale także polisolokaty, także stricte rynek finansowy, to wszystko jest miarą naszego poziomu rozwoju cywilizacyjnego. Im więcej porządku, im mniej oszustów, im sprawniejsze jest państwo, tym lepiej żyje się uczciwym obywatelom i prowadzi biznes uczciwym przedsiębiorcom.
Dziękuję bardzo za rozmowę, panie doktorze. Myślę, że trzeba nam się też spotkać na dłuższe rozmowy właśnie w oparciu o te tematy, które są bieżące teraz, a związane z ekonomią i gospodarką Polski.
Dziękuję bardzo.
Szczęść Boże. Pozdrawiamy dr Marian Szołucha z Akademii Biznesu i Finansów Wistula. Był naszym gościem.